Weszło! Weszło!
Będzie istnieje tylko w naszych głowach. Przekonaj się o tym w każdym dniu o 9.00. Zapraszam.
Czekaj, co?
Bariery istnieją tylko w naszych głowach. Przekonaj się o tym w każdym dniu o 9.00. Zapraszam.
Co ty mówisz?
Bariery istnieją tylko w naszych głowach. Przekonaj się o tym w każdą niedzielę o 9.00. Marcin Ryszka, zapraszam.
Halo, halo, dzień dobry. Kilka minut w sumie po godzinie 9.00 to kolejny odcinek audycji w ciemno. Przed mikrofonem kłania się tradycyjnie Marcin Ryszka. A dzisiaj, drodzy słuchacze, dyscyplina bliska mojemu sercu. Byli tutaj już pływacy, którzy ze mną tutaj rozmawiali. Spędzaliśmy sobie z nimi niedzielny poranek, ale takiego pływaka wśród moich gości na pewno jeszcze nie było. Jest z nami taki teraz cytat z znanego speakera, który komentuje często na zmaganiach osób niepełnosprawnych, Krzysia Głąbowicza. Pozdrawiamy Krzysia bardzo serdecznie. Z nami Robert Musiorski. Witam cię, Robert, serdecznie.
Witam wszystkich radiosłuchaczy. Cześć, Marcin.
Na początku delikatna trema. Miejmy nadzieję, że naszego gościa oczywiście rozkręcimy. Muszę wam powiedzieć, że już Roberta zapraszam od kilku ładnych miesięcy, ale w końcu przyparłem go do muru i nie mógł nam w ten niedzielny poranek odmówić. Kilka słów o Robercie. Największe sukcesy Igrzyska Paralimpijskie Sydney, więc Australia. Teraz wiemy wszystko, co w Australii się niestety tragicznego dzieje, ale o tym dzisiaj nie będziemy rozmawiać. Będziemy się skupiać wyłącznie na tych pozytywnych aspektach. Srebrny medal oraz brązowy medal. No Robert, 20 lat temu można powiedzieć to było, no jeszcze nie całe, bo pewnie igrzyska to były w jakiś tam chyba co, lipiec, sierpień, Sydney, tak? Pamiętasz, który to był konkretny miesiąc?
Nawet nie pamiętam, nie wiem czy nie wrzesień chyba, ale nie pamiętam, już tak dawno temu to było.
Okej. Okay. Jakieś planujesz jakąś delikatną imprezę z okazji 20-lecia zdobycia przez siebie medalu Igrzysk Paralimpijskich, czy na razie jeszcze nie masz tego w planie?
Nie, myślałem o czymś takim.
Okej, okay, czyli trzeba ci zorganizować w każdym razie.
O, bardzo chętnie.
Okej. Zawsze tutaj na początku naszego odcinka staram się przybliżyć kilka zdań na temat gościa, który tutaj występuje. Ty jesteś osobą słabowidzącą, czyli występowałeś w grupie S12 osób słabowidzących w pływaniu.
Tak, dokładnie, tak.
Mhm. Okej. Okay. A powiedz, czy te problemy twoje ze wzrokiem, to się jakoś zaczęło wszystko od dziecka, czy to się w wyniku jakiejś choroby, jak to cię wyglądało?
Nie, to jest wrodzona wada wzroku. Wada na szczęście, dzięki Bogu, stoi w miejscu. Ona się nie pogarsza, ale no niestety też na dzień dzisiejszy nie da się z tym nic zrobić, także każdy ten wysiłek fizyczny, który gdzieś tam poświęcałem w wodzie, czy na lądzie, na siłowni, on generalnie nie wpływał na... Nie pogłębiał tej wady wzroku.
Mm-hmm. To było jakoś tak, że ty zacząłeś pływać od samego początku, jakoś w dzieciństwie, czy to jednak zaczęło się wszystko trochę później?
Ja trafiłem do szkoły podstawowej w Krakowie, to była szkoła dla dzieci niewidomych, niedowidzących, do pierwszej klasy. Brat wtedy poszedł do drugiej, chodził do drugiej i to była szkoła z internatem, w której znajdował się taki basen rehabilitacyjny 12,5-metrowy. No i tam zaczęła się moja przygoda, jakby można powiedzieć, z pływaniem od zwykłej lekcji wychowania fizycznego. Pamiętam, do czwartej klasy przyszedł nauczyciel, który był zawodnikiem szkoły mistrzostwa sportowego w Krakowie. I no to dzięki, powiedzmy, niemu on tak zaszczepił we mnie to chęć do sportu, do pływania.
Mm-hmm. No właśnie, bo to początki tego twojego pływania... To właśnie basen 12,5-metrowy, więc uznaję, dobrze wykonany nawrót dzisiaj to jest.
Tak. Każdemu opowiadam, gdzie zaczynałem, no to wszyscy łapią się za głowę, że jak na takim szkolnym basenie można było gdzieś tam powiedzmy rozpocząć w cudzysłowie taką przygodę ze sportem dalej.
Jakieś to takie podstawowe. Musicie też powiedzieć, to też nie jest żadna oczywiście tajemnica, że ja chodziłem do tej samej szkoły co Robert, tylko oczywiście to było kilka lat później. Wtedy, kiedy Robert opuszczał mury szkoły, to ja do niej przyszedłem, ale rzeczywiście często na tych treningach był poruszony właśnie temat Roberta i to była też dla mnie taka motywacja, żeby podążać jego śladami, ale ten basen 12,5-metrowy doskonale pamiętam. To były wtedy też takie te czasy lat tych 80-tych, 90-tych, że ten sport osób niepełnosprawnych organizacyjnie chyba stał na całkiem niezłym poziomie. Chodzi mi o to, że tych zawodów dla osób niepełnosprawnych było stosunkowo dużo.
To znaczy się, no z tego co ja pamiętam, no to nie było tego chyba aż tak bardzo dużo w porównaniu z tym, co dzisiaj się dzieje. Także dzisiaj mamy Mistrzostwa Polski zimowe, letnie są Puchary Polski, Grand Prix Polski. Osoby niepełnosprawne startują już śmiało z zawodnikami pełnosprawnymi na zawodach rangi mistrzowskiej, na Pucharach Polski, na Grand Prix. No myśmy wtedy, pamiętam, mieli chyba tylko raz w roku Mistrzostwa Polski, które odbywały się na krótkim basenie i może jeszcze jakieś jedne zawody po drodze. Także nie, naprawdę tych zawodów nie było. W Fortnite dzisiaj, do dzisiaj to nie, to jest przepaść.
Krótki basen, czyli basen 25-metrowy. Tak, czyli już dwa razy więcej to, co było wtedy na miejscu
w Krakowie. W Krakowie.
To jest taka wyprawa na długi basen, czyli tam, gdzie się odbywają igrzyska olimpijskie, basen olimpijski, to już taki trochę wyprawa, jakby się płynęło na oceanie, prawda?
No tak, bo basen tak naprawdę cztery razy dłuższy od tego, co to był w tej szkole, gdzie zaczynałem.
Tak, jakiś tam wykonany nawrót i tak dalej, to pewnie tam było kilka metrów dosłownie do pokonania, a tutaj tych metrów robiło się naprawdę konkretnie dużo. Powiedz, kiedy był taki moment, że zrozumiałeś, nie wiem, czy masz jakiś talent, czy chcesz postawić na to pływanie mocniej, że możesz rzeczywiście coś więcej w tym sporcie osób niepełnosprawnych osiągnąć?
Znaczy, wydaje mi się, że właśnie cały paradoks polega na tym, że ja nigdy nie byłem jakoś tam, powiedzmy, dobry w tym pływaniu. Zaczynaliśmy w szkole, w klasie jakieś zawody w klasie i ja nigdy tych zawodów oczywiście nie wygrywałem. Później były jakieś zawody międzyszkolne, gdzie też byłem gdzieś tam bardzo daleko. Ale nie wiem, czy to był jakiś taki upór, czy wierzyłem gdzieś tam podświadomie, że tą ciężką pracą to się kiedyś tam gdzieś coś uda i no myślę, że gdzieś już w liceum, chyba na początku może szkoły średniej, już tak wiedziałem, że tak bardzo, no chcę iść w tą stronę i oprócz takich zwykłych lekcji w WF-u gdzieś tam chodziłem sobie codziennie rano, wstawałem o 5 czy 6 rano, czy gdzieś tam wieczorami w wolnym czasie i myślę, że to był ten czas wtedy.
Okej. To było tak, że ty w ogóle byłeś jakimś takim dzieckiem aktywnym sportowo, czyli oprócz basenu lubiłeś jeszcze brać jakiś udział w innych dyscyplinach, czy pływanie było?
Tak, jak najbardziej. Tam jakieś gra w piłkę nożną, czy jazda na rowerze, bieganie. No ale pływanie jakoś tak wtedy bardziej mi się podobało.
Historia to jest w ogóle coś niesamowitego. Wtedy ty jeszcze jako osoba słabowidząca, tak? To przypomnijmy, to były lata 90. Po skończeniu szkoły na Tynieckiej można powiedzieć, że z ulicy tak naprawdę poszedłeś do dyrektora Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Krakowie na spotkanie i poprosiłeś o możliwość spróbowania podjęcia treningów właśnie w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Krakowie. Kto kojarzy bardziej pływanie, to wiemy o tym, że ta szkoła naprawdę słynie z wielu znakomitych zawodników. Gdybyś mógł właśnie opowiedzieć o tej historii, bo ona jest naprawdę bardzo ciekawa.
No, to była faktycznie bardzo interesująca historia, którą pamiętam dosłownie do dzisiaj. To był rok 96. Zadzwoniłem wtedy do Szkoły Mistrzostwa Sportowego, umówiłem się na spotkanie. No szczęście, bo miałem takie, że w gabinecie ówczesnego dyrektora szkoły siedziała świętej pamięci i trener pani Maria Jakubik. No i słysząc na rozmowę, no zainteresowała się tym tematem i zaczęła mnie wypytywać o wyniki, jak pływam, czym pływam. Też jakoś tak przez przypadek, można powiedzieć, miałem na sobie wtedy bluzę z zawodów, gdzie dwa tygodnie czy tydzień wcześniej wróciliśmy z takich międzynarodowych zawodów z Sheffield w Wielkiej Brytanii, gdzie zdobyłam chyba 3 złote medale wtedy. I ona tak się zainteresowała tą bluzą. Mówi, a co to za zawody i tak dalej. Zaczęła mnie pytać. No ja mówię, że właśnie wróciliśmy niedawno z Sheffield. No jak ci poszło? No to zdobyłem 3 złote medale. No i... tak pomyślał, mówi tak, no wiesz co, jeżeli pani trener się tutaj zgodzi, to ja nie widzę przeszkód, przyjdź na trening, zobaczymy, spróbujemy. I no i tak to się w sumie zaczęło, no to taka dosyć precedensowa historia, myślę wtedy, w tych czasach w polskim pływaniu, gdzie tak jak powiedziałeś, no tak naprawdę osoba, można powiedzieć, z ulicy trafia do grupy centralnego szkolenia, do szkoły mistrzostwa sportowego, no i tam wytrzymałem powiedzmy 5 lat, także to też jakiś taki mój sukces.
To jest w ogóle też znakomita historia, bo trenerka Maria chyba też jakoś to było tak, że ona tak nie do końca zrozumiała rangę tych zawodów, na których byłeś. I wiemy z historii naszych wspólnych znajomych, którzy z tobą pływali na początku na torze, że pani Maria zapowiedziała, że na trening przyjdzie trzykrotny mistrz świata.
Tak, to później właśnie gdzieś tam po jakimś czasie z chłopakami opowiadaliśmy sobie te historie, no to było dużo śmiechu, tak, no, na treningu takim porannym na lądzie zawsze było takie krótkie zebranie, no i właśnie pani trener wzięła całą grupę i mówi, że dzisiaj po południu przyjdzie do nas trzykrotny mistrz świata. Także no, nie było śmieszne, śmieszna historia, ale no bardzo sympatyczna, wspominam ją do dzisiaj.
Jasne. No i to też historia jakby ma dalszy ciąg, tak, no bo musimy sobie powiedzieć jasno, że sport osób niepełnosprawnych, jeżeli chodzi o pływanie, no to pływacy pływają wyraźnie wolniej na przykład od mężczyzn. Można to porównać, że pewnie gdzieś najlepsze czasy uzyskiwane przez zawodników słabowidzących są gdzieś pewnie na poziomie kobiet pełnosprawnych. Tak to gdzieś można łatwo, szybko zobrazować. Ty tak naprawdę, wiadomo, że trenowałeś, wyjeżdżałeś na kadrę, byłeś już w reprezentacji Polski, więc dużo też tego czasu spędzałeś, pewnie gdzieś na tych basenach 25-metrowych, czy tam nawet 50-metrowych, no ale jakby nie było, codziennie w szkole, gdzie trenowałeś przez szkołę podstawową i liceum, miałeś do czynienia z basenem 12,5-metrowym. Nagle trafiasz do szkolenia centralnego, do szkoły mistrzostwa sportowego, gdzie poziom naprawdę byli najlepsi zawodnicy przecież w Polsce, no i ten początek musiał być brutalny dla ciebie.
No tak, faktycznie początek był, no generalnie był bardzo ciężki. Ja też no pamiętam to doskonale do dzisiaj, że pierwsze chyba bodajże pół roku nawet miałem taką tak zwaną taryfę ulgową na treningach. Oczywiście nie wyrabiałem się w tych wszystkich limitach, w zadaniach treningowych, które no, nigdzie wypływałem z grupą. Tak jak mówię, no miałem taką specjalną taryfę ulgową, gdzie te przerwy między kolejnymi zadaniami były oczywiście trochę dłuższe, no ale niestety to, ta taryfa ulgowa szybko się skończyła dla mnie i no, musiałem pływać tak jak cała grupa.
Były takie momenty wtedy na samym początku, że myślałeś, że nie, podołasz, że jest po prostu za ciężko, że to nie miało sensu?
Nie, myślę, że nie. Ja miałem tak duże wsparcie tej grupy, a przede wszystkim pani trener, że wiedziałem, że, no, że to musi się udać. Mhm.
No właśnie, trenerka Maria, o niej na pewno kilka słów będziemy chcieli jeszcze dalej sobie o tym opowiedzieć. No właśnie, pierwszy wyjazd na zawody, na starty, na tych zawodach dla osób niepełnosprawnych, to było chyba też od razu dla ciebie takie kop motywacyjne, że zobaczyłeś, że te wyniki idą niesamowicie do przodu.
No tak, ja pamiętam, ja trafiłem do tej grupy centralnego szkolenia, to był jakoś tak koniec września 96 roku, a na pierwsze zawody pojechałem w kwietniu, to były Mistrzostwa Polski na krótkim basenie w Kaliszu. Czyli powiedzmy okres takich 7 miesięcy, tak, treningu w szkole mistrzostwa sportowego. I wtedy pamiętam, że startowałem na 5 dystansach indywidualnie. Na każdym z tych dystansów poprawiłem własny rekord życiowy i to bardzo, bardzo wiele. No na przykład na 400 metrów to ten czas był poprawiony o ponad 30 sekund. Także i wtedy zdobyłem 5 złotych medali, 5 rekordów polskich. No w ogóle wyniki niesamowite.
No właśnie. No to pewnie to właśnie to, o czym mówię, że to był taki pewnie niesamowity kop motywacyjny dla ciebie. Często się mówi tak, że ten sport osób niepełnosprawnych to jest, czasami ludzie to mylą trochę z formą rehabilitacji. Ja chciałem poprosić, żebyś wtedy opowiedział, jak mniej więcej wyglądał taki twój dzień, taki normalny dzień w tygodniu, dzień treningowy, wtedy, kiedy trenowałeś w szkole mistrzostwa sportowego.
Przede wszystkim na początku muszę zdementować tę opinię, że no nie ma to, tak naprawdę nie ma to nic wspólnego z rehabilitacją. To jest czysty sport, czysty wyczynowy sport, gdzie żeby uzyskiwać wyniki w tym momencie już na światowym poziomie czy na europejskim poziomie, to mówię, to nie ma nic wspólnego z rehabilitacją. To są treningi, które odbywają się dwa razy dziennie. Do tego przed każdym treningiem jest trening siłowy, gdzieś tam, czy trening na lądzie. Także w ciągu tygodnia jest około 10-12 jednostek treningowych. Każdy trening trwa od powiedzmy godziny do 2-2,5 czasami. Ja pamiętam, przepływałem dziennie maksymalnie, nawet do 20 km dziennie pływałem, także no to jeżeli ktoś mi powie, że to jest jakaś rehabilitacja, no to także.
No to właśnie, no 20 kilometrów, to wydaje mi się, że większość społeczeństwa na dzisiaj ma pewnie problem pokonać tyle. Jak gdyby sobie włączyć jakiś krokomierz, to ciężko pokonać to na piechotę.
Tak, ale mówię, to był taki najbardziej, najcięższy okres przygotowań do zawodów, taki okres bezpośredniego przygotowania startowego, ten pierwszy okres tak zwanej akumulacji. To było akurat wtedy, tak to wypadało, że były ferie zimowe i no nasz dzień przez dwa tygodnie wyglądał w ten sposób, że wstawaliśmy rano, szliśmy na takie pierwsze śniadanie. Później był trening 45-minutowy na lądzie, wchodziliśmy na 2 godziny do wody, po tych 2 godzinach do wody szliśmy, jedliśmy normalne śniadanie. Za 1,5 godziny wchodziliśmy do wody znowu na 1,5 godziny, później obiad i od 16 do 18 znowu 2 godziny w wodzie. Także i tak było to. Poniedziałek 3 treningi dziennie, wtorek 2, środa 3, czwartek 2 i piątek 3, w sobotę 2. I tak 2 tygodnie.
No to to...
Zajazd... Nie wiedział o Bożym świecie.
Zajazd niesamowity. Powiedz, to pytanie zadaje się wielu pływakom. Czy ty miałeś jakiś taki swój sposób na to, żeby, no nie wiem, zabijać, no może nie nudę, ale to takie znużenie po prostu, bo to można oszaleć, pływając od ściany do ściany, no 3 razy dziennie. Ja sobie tego sobie się nie wyobrażam. No ja trenowałem 2 razy dziennie, od poniedziałku do piątku, później w sobotę raz. No 3. treningu w wodzie naprawdę sobie nie jestem w stanie wyobrazić.
No naprawdę, to był niesamowicie ciężki okres, bardzo trudny, bardzo męczący, nużący. No pływanie jest taką dyscypliną sportu, gdzie no, tak jak powiedziałeś, pływa się od ściany do ściany i widzi się tylko dno basenu. No ale myślę, że jest takim dużym plusem było to, że byliśmy jednak w grupie. No, była fajna zgrana ekipa, grupa, w której były również i dziewczyny. Także no jakoś wszyscy musieliśmy sobie dawać radę. Tak.
To tylko pokazuje, że pływanie nie jest do końca sportem indywidualnym.
Tak się mówi, że sport, że pływanie jest sportem indywidualnym, ale to no, tak naprawdę moim zdaniem jest to typowy sport drużynowy.
Mhm. No wiadomo, że podczas startu w wodzie jesteś sam, tak? Jesteś ty, basen, ale tak naprawdę ja miałem takiego trenera, który powtarzał, że tak naprawdę start na zawodach jest nagrodą. Jeżeli jesteś dobrze przygotowany, to jest nagroda za ten wysiłek, który do tej pory wstawiłeś w treningach, no, włożyłeś w treningach, no bo tak naprawdę wtedy, kiedy jesteś w dobrej formie, płyniesz i uzyskujesz dobry rezultat, często jest tak, że tego zmęczenia się w ogóle nie czuje.
No też, to tak, to faktycznie, jeżeli człowiek jest naprawdę przygotowany bardzo dobrze do zawodów, to, no to wskakuje do wody, robi swoje i w zależności od dystansu, od stylu, ale faktycznie czasami nawet człowiek dopływa do ściany i nie czuje tego zmęczenia aż tak bardzo. Także no coś w tym jest faktycznie, tak.
Jasne. Tu też warto poruszyć wątek. No, myślę, że najlepszej pływaczki, najlepszej zawodniczki w historii polskiego pływania, czyli Otylii Jędrzejczak, bo ty trafiłeś przez te 5 lat w szkole mistrzostwa sportowego, kiedy trenowałeś. Był okres, że trenowałeś razem właśnie z Otylią Jędrzejczak.
No tak, moja przygoda w szkole mistrzostwa sportowego w Krakowie zaczęła się we wrześniu 96 roku, a Otylia trafiła do nas do grupy 2 lata później, czyli w 98 roku. I tak, faktycznie pływaliśmy na jednym torze w jednej grupie treningowej i tak jak wspomniałem, świętej pamięci pani Marii Jakubik, no ponad 2 lata była z nami w grupie treningowej, tak.
A już wtedy czułeś, że to może być rzeczywiście taka zawodniczka, no czy przypuszczałeś może w ogóle kiedykolwiek, że będziesz pływał na torze z przyszłą mistrzynią olimpijską?
No nie, nie, absolutnie nie. Ja pamiętam, wtedy Otylia przyszła do nas do grupy, to no ona była, z tego co pamiętam, w ogóle mało znaną chyba zawodniczką w Polsce wtedy jeszcze. To nie, nikt nie przypuszczał, że tak wypłynie.
Ale ty jakoś tak rzeczywiście podchodziłeś później jakoś tak inaczej do tej jej startów, na przykład oglądając ten pamiętny wyścig w Atenach, jeszcze komentarz Przemka Babiarza, że to jeszcze 7 metrów, czy wytrzymało Otylia, to te emocje rzeczywiście są zupełnie inne wtedy, kiedy tą osobę się zna.
No tak, faktycznie jest tak. Trochę inaczej się wtedy ogląda te wszystkie wyścigi, te biegi finałowe. No jest to bardzo przyjemne i człowiek wtedy, nie wiem, czuje nawet, można powiedzieć, taką dumę, że z taką osobą pływało się na jednym torze, mieszkało się w jednym internacie, powiedzmy naprzeciwko, mieliśmy pokoje swoje, codziennie jedliśmy razem wspólne posiłki, także no takie przyjemne, fajne uczucie.
Teraz właśnie kilka słów chciałem też poruszyć na pewno na temat pani Marii, która już w świętej pamięci niestety dla polskiego pływania osiągnęła, zrobiła bardzo wiele jako trenerka, ale to była taka osoba, która na pewno nigdy nie gryzła się w język.
No tak, to twarda ręka, mocne słowa. Ja wspominam panią Marię bardzo, bardzo, bardzo miło, bardzo ciepło i serdecznie. Niesamowity człowiek, dobry człowiek, ale no jako trener wchodząc na basen, można powiedzieć, zmieniała się o 180 stopni. I no nie było lekko, szczerze mówiąc. No ja pamiętam w tej historii z Krakowa, gdzie no czasami były tak trudne, tak ciężkie treningi, że no ja nawet czasami płakałem i w wodzie i pływałem, bo było mi tak ciężko.
Ale to też jakoś było tak, że trenerka robiła, znaczy bardziej chodzi mi o to, czy ona się w ogóle koncentrowała często na tej twojej niepełnosprawności, czy pytała się, czy ty jesteś w stanie coś tam wykonać, no bo pływanie to nie tylko zajęcia w wodzie, tylko gdzieś później.
Znaczy nie, mówię tak jak powiedziałem na początku, że miałem taki okres, taką taryfę ulgową przez pół roku, a później byłem traktowany no dosłownie na równi, jak wszyscy zawodnicy w tej grupie centralnego szkolenia, a czasami nawet miałem wrażenie, że wymaga ode mnie trochę więcej. Także nie było lekko, nie było łatwo.
Jasne. To też jedna z właśnie ciekawych historii, którą tutaj mogę przytoczyć. Robert w środowisku ksywa Rodman. Rodman wzięło się od twojego niezbyt pewnie zaangażowanego trybu grania w koszykówkę na porannych rozruchach, tak?
Tak. Mieliśmy codziennie, też taki był system szkoleniowy w tej szkole mistrzostwa sportowego, że trzy razy w tygodniu przed pierwszym treningiem, przed wejściem do wody była sala gimnastyczna, dwa razy w tygodniu była siłownia. No i na koniec tej sali gimnastycznej zawsze te 5, 10, 15 minut trenerka pozwalała nam grać w koszykówkę. No ale ja lubiłem sobie trochę pospać. Jeszcze nie byłem na tym porannym treningu na sali tak bardzo rozbudzony. No i zawsze stałem pod koszem. Nie chciałbym się ruszać, biegać po tej sali. I zbierałem tylko wszystkie piłki, które albo latywały, albo próbowały wlecieć do kosza. No i podczas jednego z meczów zebrałem taką piłkę z kosza. No i kumpel, który stał na drugim końcu sali pod koszem, niewiele zastanawiając się, krzyknął: Rodman! Tak, zostało do końca szkoły.
Ja przypomnę, że słuchacie
wyszło. Tak, chyba już tak wyszła, tak. Że już nawet trenerka, tak, już nie mówiła do mnie po imieniu, tylko...
Już było Rodman. Jasne. Słuchacie, weszło FM, to trwa audycja w ciemno, z nami jest Robert Musiorski, czyli jak jeszcze raz podkreśliłem, żywa legenda sportu osób niepełnosprawnych w Polsce. Teraz zrobimy sobie małą przerwę muzyczną. Robert, tak jak ci mówiłem przed wejściem na antenę, może sobie wybrać jakiś tytuł. Już jeden zaproponowałeś, nie wiem, czy to utrzymujesz.
Nie, to był żart. Nie, okay. Myślę, że dowolny utwór muzyczny będzie.
Dobrze. Okay. Taśma profesjonalna czy amatorska? Jaką wybierasz?
Oczywiście profesjonalna. A to mam śpiewać?
Możesz, jak chcesz, możesz i śpiewać, ale może w takim razie nasz Juliusz, kochany Piotr Radio, wybierze sobie jakąś piosenkę. Także Juliusz, graj melodię, a my usłyszymy się ponownie po przerwie muzycznej.
Słuchasz Weszło FM. Weszło FM. Najlepsze radio sportowe. Halo,
ponownie witamy na antenie Weszło FM. Przed mikrofonem kłania się Marcin Ryszka, audycja w ciemno, a ze mną jest Robert Musiorski. Robert, witamy cię jeszcze serdecznie, jeszcze
witam,
raz w takim razie.
Witam ponownie. Piękna piosenka.
Piękna piosenka, tak jest. Nóżka sama chodziła. Ja tylko zdradzę wszystkim słuchaczom, że Robert chciał się zdecydować na piosenkę, można powiedzieć, takiej bardziej muzyki tanecznej, Oczy Zielone, ale uznał, że niedziela, może jeszcze godzina dziewiąta. Ale chociaż słuchaj, ty jakby ktoś dobrze pobalował, jakby wracał i jeszcze nas słuchał, to jeszcze mogłaby się ta piosenka odnaleźć.
Tak.
Okej, okay. A powiedz, jeżeli mówi się o tym, czy w szatniach piłkarskich disco polo ma swoich zwolenników, ma swoich przeciwników, a powiedz, jak to wygląda w szatniach pływackich? Czy pływacy lubią się bawić przy disco polo?
O, trudne pytanie. Nie, chyba nie. Nigdy jakoś tam w szatni nie było tematów muzyczno-tanecznych. Tak.
Okej, czyli pływak potrafi się pobawić przy każdej piosence.
Dokładnie.
W takim razie musimy porozmawiać trochę o twoich sukcesach, bo już wspominałem o tym, że to były dwa medale igrzysk paraolimpijskich w Sydney, srebro i brąz. Były też liczne medale mistrzostw Europy, mistrzostw świata. Byłeś kilka razy mistrzem Europy, ale mistrzem świata akurat w twojej kolekcji tego ci brakuje, prawda?
Niestety nie udało mi się zdobyć złotego medalu na mistrzostwach świata. Miałem medal srebrny, kilka medali brązowych, ale no niestety do tego złota zawsze trochę
zawsze czegoś brakowało. Powiedz, czy pamiętasz te igrzyska w Sydney i te dwa medale, czy to już jest tak trochę, że...
Tak, dokładnie pamiętam. Mhm. Nie, pamiętam to dokładnie tak jak dzisiaj.
Mm-hmm. To były medale na dystans 100 metrów z terenem klasycznym i 400 metrów z terenem dowolnym.
Tak jest. Mm-hmm.
Czyli można powiedzieć takie duże rozpięcie, tak? 400, czyli coś bardziej wytrzymałego, 100 klasycznych.
Tak, ja wtedy pływałem generalnie wszystkimi stylami. Moją, można powiedzieć, koronną konkurencją było też 200 metrów z stylem zmiennym. I w 99 też była taka ciekawa sytuacja, że w 99 roku poleciałem do Australii na rekonesans przedolimpijski i tam były zawody takie przedolimpijskie, gdzie zdobyłem złoty medal właśnie na dystansie 200 metrów stylem zmiennym i na igrzyskach byłem jakby typowany jako jeden z głównych faworytów do tego złotego medalu na tym dystansie, ale niestety popełniłem podstawowy błąd w eliminacjach. Chciałem wejść do finału jak najmniejszym kosztem sił. Tak nie za bardzo chciałem się przemęczać. No i okazało się, że byłem dziewiąty. Nie wszedłem do tego finału. Zabrakło mi tam kilkanaście setnych.
To był duży cios wtedy dla ciebie? Czy to było jakby na początku igrzysk? Czy ty już miałeś może
tak,
wtedy...
Tak. To był pierwszy start. Także generalnie sytuacja nie do pozazdroszczenia. Dla mnie szok, niedowierzanie. Ale to była też taka bolesna nauczka, bo na drugi dzień właśnie startowałem na dystansie 100 metrów z tyłem klasycznym i powiedziałem sobie, że nie, że od razu w eliminacjach ogień od początku do końca i już nie było żadnej kalkulacji, także...
Okej, okay. I 100 metrów z tyłem klasycznym to było wtedy z brąz chyba, tak?
Srebrny
medal, i później... Mhm. Później był brąz na...
Poza zasięgiem, tak. Mhm.
Właśnie, czy w spływaniu osób niepełnosprawnych wtedy, w sporcie osób niepełnosprawnych były już... znaczy inaczej, czy wtedy można było się w miarę z tego jakoś utrzymać? Czy to było wtedy tak, że tylko pasja jakby utrzymywała cię przy tym sporcie osób niepełnosprawnych?
Znaczy, nie, wtedy pamiętam, to były jakieś kruszowe sytuacje. No były oczywiście medaliści mistrzostw Europy, mistrzostw świata, czyli igrzysk paralimpijskich, mieli oczywiście jakieś tam gratyfikacje pieniężne za medal i stypendia. powiedzmy przez kolejny rok, ale no w porównaniu do dzisiaj, jak ja słyszę, jakie mają stypendia dzisiaj zawodnicy, no to, bo tak jak mówię, no to jest ogromna przepaść, to jest 20 lat, tak jak to było 20 lat temu, także ta różnica, jeśli chodzi o nawet finanse w dzisiejszym sporcie osób niepełnosprawnych, to jest ogromna przepaść.
Jako pływak wystartowałeś na igrzyskach w Sydney, na igrzyskach w Atenach i na igrzyskach w Pekinie. W Atenach byłeś jeszcze najbliżej wtedy medalu, to było chyba piąte miejsce, tak?
Brakło do 97 metra pływałem na trzeciej pozycji. No i niestety ostatnie 2-3 metry odcięło mi prąd i byłem piąty.
Byłeś piąty, później Pekin, ale to też jest bardzo fajna historia, że ty płyn jakby z roli zawodnika płynnie przeszedłeś jakby do sztabu kadry, do sztabu szkoleniowego, bo w międzyczasie ukończyłeś studia na AWF-ie w Katowicach, kierunek fizjoterapia, jesteś fizjoterapeutą, do dzisiaj pracujesz w tym zawodzie i to jest fajne. Chyba, znaczy na pewno fajne, że od razu jakby nie wyszedłeś tak naprawdę z tej rodziny pływackiej, bo już później na kolejnych igrzyskach również byłeś już w Londynie i w Rio de Janeiro, ale już w charakterze fizjoterapeuty.
No tak, faktycznie igrzyska w Pekinie były moimi ostatnimi igrzyskami. To był rok 2008 rok. I wtedy jeden z masażystów, który jeździł z nami, współpracował z pływaniem, no też już odszedł. Tam nie chcę wchodzić w szczegóły dlaczego, ale generalnie pożegnał się z kadrą pływaków i odchodząc.
Ja powiem tak, odszedł z kadry, ale smród pozostał. Mówiąc pospolicie.
Nie rozwijajmy tego tematu, ale tak, ale faktycznie tak było, że zaproponował moją osobę. Na początku trenerzy jakby tak nie za bardzo chcieli się na to zgodzić, też nie wiem do dzisiaj dlaczego, ale jednak no, ktoś tam gdzieś podjął taką decyzję, że ktoś mi zaufał po prostu, ktoś pewnie myślał, że się sprawdzę i faktycznie od roku 2009, bo w 2009 roku zakończyłem już definitywnie swoją przygodę ze sportem na Mistrzostwach Polski w Gorzowie Wielkopolskim, miałem takie oficjalne pożegnanie i od tego momentu, czyli już praktycznie 11 rok jeżdżę z kadrą, współpracuję z kadrą jako fizjoterapeuta i tak jak powiedziałeś, i w Londynie, i w Rio byłem już jako fizjoterapeuta kadry tutaj z pływakami.
A myślisz, że to też łatwiej ci było jakby zakończyć to życie tego sportowca? Znaczy często jest tak, że sportowiec po zakończeniu kariery ciężko ma na początku odnaleźć się w życiu. Ty miałeś coś podobnego?
No tak, pół roku to był jakiś jeden wielki dramat. Ja nie wiedziałem, co mam z sobą zrobić. Nagle miałem bardzo dużo wolnego czasu. Nie miałem wtedy jeszcze jakby stałej pracy. No szczerze mówiąc, nie wspominam tego czasu jakoś tak zbyt dobrze, bo no mówię, no to był ciężki pół roku w moim życiu tak naprawdę, bo nagle człowiek kończy swoją przygodę ze sportem i mówię, nagle zostaje taka jedna wielka pustka, nie wiadomo co z tobą zrobić, masz bardzo dużo czasu wolnego. I no różne czasami głupoty to było, przychodziły, to fakt. Tak. Mm-hmm.
Inaczej, wyjazdy tak z grupą jako fizjoterapeuta, to jest też na pewno ciężki kawałek chleba, bo tak po treningach musisz pomagać im jakby znosić te trudy treningowe na zawodach.
No tak, czasami pracujemy nawet do 22, 3 w nocy, także jeżeli jest taka potrzeba oczywiście, bo no wiadomo, że w ciągu dnia zawodnicy mają 2 treningi dziennie, gdzieś jeszcze jeden trening na lądzie, no w międzyczasie oczywiście śniadanie, obiad, kolacja, jakiś odpoczynek, regeneracja. No i czasami, tak jak mówię, no jeżeli jest taka potrzeba, to oczywiście pracuje się do 11, czasami nawet do 12 w nocy.
No właśnie, ale powiedz, czy to jest też tak, że może, nie wiem, ty jakoś tak intuicyjnie też chciałeś dążyć do tego, żeby przy tym pływaniu pozostać, bo to jednak takie poczucie bycia w tej grupie, to takie emocje, kiedy się wyjeżdża na zawody, to też nie ma co ukrywać, zwiedza się też naprawdę kawał świata, to jest to w pewnym stopniu uzależające. Ja pamiętam, że właśnie kończąc karierę swoją sportową pływacką, właśnie siedziałem tak myślałem o tym, że właśnie tego najbardziej człowiekowi będzie brakować i takich wspólnych zgrupowań, wspólnych spotkań, bo to są też takie sytuacje, że te gdzieś przyjaźnie mogą być zawarte naprawdę na całe życie.
No tak, to prawda. No, wszystkie wyjazdy na te zawody międzynarodowe to było niesamowite przeżycie. To jest niesamowite przeżycie, czy jako wtedy jako zawodnik, czy teraz jako fizjoterapeuta. I zawsze wracając po takich na mistrzostwach Europy, świata czy igrzyskach, wracam do domu i przez pierwsze parę dni ciężko mi tak naprawdę się odnaleźć się, dlatego że no mówię, podczas takich zawodów człowiek ma wypełniony dzień od rana do wieczora. Są te emocje, jest ta adrenalina. Tak jak mówisz, są te znajomości, gdzieś przyjaźnie czasami nawet się zawiązują, a później człowiek wraca do siebie, do domu i co, wraca do tej szarej rzeczywistości, do pracy z dnia na dzień, codziennie to samo. No i czasami mówię, czasami jest ciężko, to fakt.
Mhm. Jeżeli miałbyś wybrać, które z tych igrzysk, bo to muszę dobrze policzyć, chyba jest 5, tak? Bo jest Sydney, Ateny, tak, Peking, Londyn, Rio. Które z nich zrobiły na tobie największe wrażenie? Czy ty odbierałeś jakoś inaczej igrzyska, jeżeli byłeś zawodnikiem, a jeżeli byłeś już wtedy jako członek sztabu szkoleniowego?
Znaczy myślę, że ciężko jest mi odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że każdy z tych wyjazdów na igrzyska był inny. No, oczywiście pierwsze igrzyska w Sydney, gdzie no, bliskie mojemu sercu, no, tam zdobyłem 2 medale, później Ateny, egzotyczny Pekin też, Londyn już jako fizjoterapeuta, później Rio, także naprawdę każdy z tych igrzysk miał jakby swoją historię, swoją jakby można to nazwać duszę, tak, ale czy jakby miał wybrać jedne konkretne, nie wiem, pewnie Sydney ze względu na medale, ale no te emocje oczywiście też są zupełnie inne jak z pozycji zawodnika czy z pozycji sztabu szkoleniowego, tak, to też bez porównania oczywiście, tak.
Życie pływaka jest wymagające, bo to tak, może się wydawać komuś, że to jest tak fajnie gdzieś polecieć na jakieś zawody, ale patrząc jakby na twój, gdybyś miał taką mapę świata, którą mógłbyś zapełniać i w miejscach naprawdę, w których byłeś, te miejsca robią naprawdę wrażenie, bo i Argentyna, Brazylia, w Brazylii byłeś chyba trzykrotnie, tak?
Trzy razy. Brazylia, Pekin, Republika Południowej Afryki,
Meksyk.
Europa praktycznie cała, Meksyk, tak, także sporo tych wyjazdów.
Sporo. A powiedz, czy ty lubisz podróżować? Sprawia ci tę przyjemność?
Lubię, bardzo, bardzo, tak. Na początku uwielbiałem latać samolotami. Każdy lot był dla mnie ogromną frajdą, ale niestety no, po tylu lotach jakby to odwróciło się wszystko do góry nogami i teraz każdy lot, który trwa dłużej niż 3 godziny mnie ogromnie mnie męczy.
Jakby takie, zastanawiam się, też często mnie osoby pytają o to, że ja jako osoba niewidoma, jak jestem w stanie zwiedzać świat, tak jak go odbieram, czy tobie ta niepełnosprawność w jakimś stopniu utrudnia, przeszkadza odbieranie jakby tej rzeczywistości wtedy, kiedy się gdzieś tam pojawiasz w nowym miejscu?
Nie, myślę, że u mnie nie ma aż takiej dużej bariery, powiedzmy, no ja jeszcze dzięki Bogu widzę no, na tyle, że mogę sam poruszać się gdzieś tam po mieście i jakoś nie sprawia mi to też jakiejś ogromnej takiej trudności czy bariery w poznawaniu czy zwiedzaniu nowych miejsc. Ale to oczywiście też wiadomo, że jesteśmy gdzieś tam na drugim końcu świata, to nikt sam się gdzieś tam nie wypuszcza w miasto, gdzie czasami no też jest powiedzmy niebezpiecznie, bo nas też ostrzegają, żeby nie wychodzić po tej godzinie, czy nie wchodzić w te dzielnice, czy w te ulice, ale...
No, zwłaszcza, że też zdarzały się sytuacje, że gdzieś tam u nas nasi zawodnicy gdzieś tam byli napadani, tak? Bo pamiętam choćby...
No tak, zostali napadani, tak. Czy w Brazylii koledze przyłożyli śrubokręt czy nóż do brzucha pod bankomatem, gdzie wypłacał pieniądze, także no, było czasami niebezpiecznie, tak.
No właśnie, takie też były sytuacje. Słyszymy, że ktoś tam się do Roberta dobija. Jeszcze kilka minut tamta osoba będzie musiała poczekać. Pierwszeństwo ma
weszło... Sekundeczkę.
Pierwszeństwo ma oczywiście weszło FM. Powiedz, czy zauważasz, troszkę już o tym też rozmawialiśmy, ale czy zauważasz duże różnice, jeżeli chodzi o ten poziom sportu osób niepełnosprawnych teraz, a wtedy, kiedy ty byłeś jeszcze zawodnikiem? Chodzi tutaj o sytuację u nas w Polsce, no i też oczywiście na świecie.
No tak, myślę, że znaczy tak, jestem o tym przekonany, bo no, świadczą też o tym same wyniki, że ten sport z roku na rok jest, idzie, wyniki są coraz bardziej wyśrubowane, te rekordy Polski, czy rekordy Europy, czy rekordy świata nawet, to już są wyniki naprawdę na bardzo, bardzo wysokim poziomie. No na przykład powiem tak, że jest jeden Ukrainiec z grupy właśnie S12, czyli z tej grupy mojej, gdzie ja wtedy startowałem, który no w tym momencie przyjeżdżając na Mistrzostwa Europy Świata, czy Igrzyska, no pływa takie wyniki na 100 metrów stylem dowolnym, że dawałoby mu to medale na Mistrzostwach Polski tutaj u nas, wśród zawodników pełnosprawnych. Mhm.
Ale też zdarzają się takie sytuacje w pływaniu u nas w Polsce, że nawet zawodnicy niepełnosprawni są w stanie wywalczyć medale właśnie mistrzostwach
Polski.
Tak,
teraz tak. To już się często zdarza. To jest taka częsta praktyka, że właśnie zawodnicy niepełnosprawni startują, bardzo często startują właśnie z zawodnikami pełnosprawnymi. Czasami są od nich nawet lepsi już, tak.
Mhm. A czy ty czujesz też tak jakby taką presję na sobie wtedy, kiedy jesteś z nimi gdzieś na zawodach, wykonujesz jakieś takie ostatnie masaże przed startami? Też w pewnym momencie pełnisz też trochę rolę, można powiedzieć, psychologa, tak, żeby nastawić tego zawodnika na walkę, żeby było jak najlepiej podczas startu dla niego.
No tak, jest coś takiego, tak. Zawodnicy czasami przychodzą, czy przed tym swoim najważniejszym startem już, czy dzień wcześniej, i wtedy jesteśmy powiedzmy sam na sam i mamy dla siebie powiedzmy te, nie wiem, 20,5 godziny. No i rozmawiamy o wielu różnych rzeczach. Czasami są to bardzo takie, nie wiem, prywatne rozmowy. I no też widzę, że zawodnicy no traktują też trochę fizjoterapeutę jak, no, jak psychologa. No też wiele rzeczy mi mówią, z wielu rzeczy się zwierzają, pytają, jakbym zareagował, co bym zrobił, jakbym jakieś takie też pytania.
No tak, no, pewnie korzystają gdzieś tam z twojego własnego doświadczenia. Obecnie znajdujecie się teraz na zgrupowaniu właśnie już teraz przygotowania do igrzysk w Tokio. Myślisz, że to będą pewnego rodzaju jeszcze bardziej wyjątkowe igrzyska niż te, na których byłeś do tej pory? No bo do Tokio też prawdopodobnie, jeżeli się oczywiście nic nie zmieni, też polecisz.
No tak, mam taką nadzieję, że wyjazd na igrzyska do Tokio no będzie, jeżeli oczywiście uda się polecieć, to będzie już chyba też mój jeden z ostatnich wyjazdów. Ale tak jak powiedziałem wcześniej, no każde igrzyska mają w sobie coś wyjątkowego, każde igrzyska są inne, każdy kraj chce pokazać się z jak najlepszej strony, każdy kraj chce zrobić jeszcze lepsze igrzyska od tych, które były 4 lata temu, także no pewnie Japończycy też przygotowują się do tej imprezy z jak najlepszej strony.
Mm-hmm. Powiedz, czy na takich wyjazdach jest w ogóle czas, żeby coś zobaczyć poza wioską olimpijską i basenem?
Tak, tak. Jeżeli no, lecimy właśnie w takie dalekie miejsce, jak było Rio, czy teraz będzie ewentualnie Tokio, czy Pekin, no zawsze przylatujemy powiedzmy około 10 dni przed rozpoczęciem tych igrzysk, także jako zawodnik, no pamiętam oczywiście mniej, bo wtedy przylatujemy, jesteśmy zameldowani, zakwaterowani w wiosce olimpijskiej, wtedy odbywają się jeszcze cały czas treningi, jest aklimatyzacja, musimy odpoczywać. No a patrząc z tej drugiej strony, jako właśnie już fizjoterapeuta, no to wtedy tak, o wiele więcej czasu jest na to, żeby coś zobaczyć, gdzieś pojechać, pozwiedzać.
Jasne. Robert, w takim razie co? Życzymy, żeby pracy było może niedużo, ale żeby rzeczywiście ta praca jeszcze teraz, twoja praca wykonywana dla pływaków przynosiła jak najlepsze efekty, żeby jak najlepiej kadra pływaków przygotowała się do igrzyska w Tokio. Szczęśliwej na pewno podróży i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś do usłyszenia na antenie Weszło FM, być może prosto z Tokio. Może zrobimy ciebie takim naszym korespondentem. Będziesz nam donosił, co tam się wszystko dzieje na igrzyskach paralimpijskich.
Bardzo chętnie, nie ma problemu. Jak tylko polecę, to jestem do dyspozycji.
Jasne. Drodzy Państwo, drodzy słuchacze, to już kończymy, dobijamy do portu. To była audycja W Ciemno. Z wami był Marcin Ryszka. Dziękuję Państwu za dzisiaj i zapraszam ponownie za tydzień. Przypominam, w niedzielę o godzinie 9:00. Do usłyszenia.
Czekaj, co?
Bariery istnieją tylko w naszych głowach. Przekonaj się o tym w każdą niedzielę o 9:00. Zapraszam.
Co ty mówisz?
Bariery istnieją tylko w naszych głowach. Przekonaj się o tym w każdą niedzielę o 9:00. Marcin Ryszka, zapraszam.
Słuchaj nas na weszło.fm.